Dorożek u Rosiaka w raporcie.
Amerykańska agencja kosmiczna NASA przełożyła planowany na początek lutego start misji Artemis II, pierwszej podróży ludzi w okolice Księżyca od ponad pół wieku. Powodem opóźnienia były problemy ze szczelnością podczas napełniania rakiety ciekłym wodorem. Teraz 10-dniowa misja rozpocznie się najwcześniej na początku marca. W lotach kosmicznych opóźnienia startów nie są niczym wyjątkowym. W tym przypadku ekspertów niepokoi jednak fakt, że do podobnych problemów dochodziło już 3 lata temu, podczas przygotowań do startu bezzałogowej misji Artemis I. Problemy NASA przypominają trochę kłopoty z lat 70. i 80., wracają więc pytania o efektywność wielkiej rządowej agencji, która prócz wysyłania ludzi na Księżyc musi zadowalać polityków, od których zależy jej finansowanie. Części pojazdów są budowane w wielu miejscach Stanów, często w okręgach wyborczych kluczowych kongresmenów. A to prowadzi do pytań o to, czy na naukę mają wpływ wyłącznie naukowcy i czy odkryć dokonują wyłącznie odkrywcy. Czy polityka psuje wielkie projekty naukowe, a może odwrotnie, może ratuje nas czasem przed niebezpiecznymi wizjami? O tym, co wspólnego ma nowa misja na Księżyc z wahadłowcami, rakietami V2 czy radzieckimi projektami wielkich tam w Arktyce, porozmawiam teraz z Tomaszem Rożkiem, naukowcem, twórcą serwisu Nauka to Lubię. Witaj, Tomku.
Dzień dobry.
Czy ty się cieszysz z tego, że wracamy na Księżyc, czy należysz raczej do tej grupy, która twierdzi, że pilniejsze sprawy do załatwienia są na powierzchni naszego ciała niebieskiego?
O, jedno nie wyklucza drugiego. Prawda jest taka, że nie załatwimy i nie rozwiążemy żadnych z tych pilnych, o których wspomniałeś tutaj na Ziemi, jeśli nie będziemy rozwijali technologii i nauki. Jeżeli nie będziemy próbowali przekroczyć granicy, która jeszcze wczoraj wydawała nam się nieprzekraczalna. Tak już działamy i być może to dobrze, że tak działamy, że po to, żeby przekraczać, po to, żeby wrzucać na listę taką short listę priorytetów, te tematy naukowe i technologiczne, musimy sobie wyznaczyć jakiś nierealistyczny cel. Więc wtedy, kiedy Kennedy mówił o tym, że do końca dekady wylądujemy na Księżycu, wydaje mi się, że ci, którzy mieli pojęcie o lotach w kosmos, mieli stan przedzawałowy. On mógł to powiedzieć, bo niego nie wiedział, po prostu był politykiem, więc nie zdawał sobie sprawy z tego, jak to skomplikowane jest.
Jak to jest skomplikowane, to raz, ale dwa, że przecież nie istnieją jeszcze w jego czasach technologie, które
oczywiście
były konieczne do tego, aby parę lat później wylądować na Księżycu.
No ale z drugiej strony, niby dlaczego miałyby istnieć, skoro wcześniej nie wylądowaliśmy na Księżycu?
Skoro nad nimi nie pracowaliśmy.
Skoro nad nimi nie pracowaliśmy. I później zaczyna się bardzo ciekawy taki moment przy rozwoju różnych technologii, albo takich gigaprojektów, no bo to przecież nie jest po prostu projekt naukowy. Jak patrzy się na to, jaki procent nie budżetu agencji kosmicznej, tylko budżetu całego państwa był wtedy przeznaczany na to, żeby rzeczywiście na ten Księżyc dolecieć, wylądować i bezpiecznie wrócić, to można by się złapać za głowę i powiedzieć, no tak, no jeżeli by nie było tej obietnicy prezydenta Stanów Zjednoczonych, obietnicy, która na dodatek padła w trudnych czasach zimnej wojny, więc nie można się było tak po prostu z niej wycofać, to nigdy byśmy tam nie dolecieli. Ale żeby tam dolecieć, trzeba rozwiązać całą masę różnych problemów. Trzeba zoptymalizować wiele rzeczy, które już są rozwiązane, ale tu w ziemskich warunkach i wtedy w przypadku misji Apollo, czy całego programu Apollo też tak było. No, jednym z takich często podawanych przykładów technologii, które się rozwinęły, była technologia akumulatorów. Tego, że urządzenia elektryczne nie muszą być na kablu. I to nie chodzi o to, że wcześniej nie było akumulatorów, że wcześniej nie było baterii. Chodzi o to, że one były ciężkie, one były mokre, one się wylewały. W gruncie rzeczy nie trzeba za bardzo było mieć innych. No, one nie były doskonałe, ale nie było takiego ciśnienia, nie było takiej presji, żeby wymyślać coś innego, albo powiem inaczej, pieniądze, jakie trzeba by było przeznaczyć, żeby wymyślić nowy rodzaj akumulatorów, bezpieczniejszych, bardziej pojemnych, lżejszych, te pieniądze nijak by się nie zwróciły, gdybyśmy podchodzili do tego czysto komercyjnie. Natomiast tutaj z cechy, które te akumulatory miały, w zasadzie powodowały, że nie można ich było zabrać w kosmos, więc trzeba było wymyślić coś innego. Dzięki temu, że rzeczywiście to wymyślono, dzisiaj mamy akumulatory, które napędzają nam samochody, telefony komórkowe, w zasadzie cały sprzęt.
Dobrze, to ustaliliśmy w takim razie już na pewno, że kibicujesz misjom na Księżyc.
Kibicuję zdobywaniu, w dobrym tego słowa znaczeniu.
Domyślam się, że mogłeś w związku z tym oglądać ten fascynujący przekaz na żywo, który trwał kilkanaście godzin z tankowania rakiety.
Tak, to był jak wenezuelski serial. To znaczy, człowiek się spodziewa, co się zadzieje za chwilę. Liczy na to, że jednak tym razem się uda. Natomiast no, nie udało się i nie udało się. No właśnie.
Dlaczego? I czy coś wspólnego z tym mieli politycy?
Tak, mieli bardzo dużo wspólnego. Rakieta, czy w ogóle cały system wynoszenia jest czasami nazywany nie Space, tylko Senat system, bo ta rakieta w zasadzie jest skansenem, zanim w ogóle ta misja porządnie się rozpoczęła. Tam wiele rozwiązań, to są rozwiązania, których głównym celem nie było zoptymalizowanie, nie były kwestie bezpieczeństwa, tylko było, jak powiedziałeś we wstępie, zadowolenie wyborców. Ten system w krajach demokratycznych jest szczególnie wrażliwy właśnie na głosy w poszczególnych okręgach. Jeżeli jakiś okręg wyborczy miał się świetnie w czasach produkcji wahadłowców, no to oczywiście kongresmen z tego okręgu będzie mocno lobbował za tym, żeby w tych fabrykach tymi samymi rękami i często tymi samymi technologiami sprzed dekad ogarnąć nową rakietę.
No właśnie.
W efekcie ona właśnie taka jest. Ona jest złożeniem różnych rzeczy, które no teoretycznie powinny pasować, ale które nie zostały zaprojektowane razem. Czasami wiązało się to z naciąganiem pewnych parametrów po to, żeby koniecznie ten silnik mógł być wykorzystany. Tam są na przykład silniki z wahadłowców, ale nie silniki o tej samej konstrukcji, tylko dokładnie te silniki, które kilka dekad temu napędzały wahadłowce.
Super skomplikowane silniki, których zresztą w czasie programu wahadłowców najbardziej się bano.
Tak, tak. No więc one tam są. Dużym kłopotem w tej rakiecie jest to, że ona jest tankowana wodorem. Wodór jest wyjątkowo kłopotliwym paliwem. Jest najmniejszym atomem, przenika przez większość materiałów. To jest kłopot. W efekcie, gdybym miał obstawiać, to raczej bym zakładał, że nie uda się zrobić tej próby tak zwanej WDR, czyli takiej próby całej procedury przez tankowanie, przez test wszystkich elementów niemalże i zatrzymywaniem już przed odpaleniem silników. Tak? Taką próbę się robi na jakiś czas przed lotem właściwym po to, żeby sprawdzić, czy wszystko działa. No i niestety ta rakieta przecieka. Czy to jest zaskoczenie? Absolutnie żadne, bo ona ostatnio też przeciekała.
Zaraz dojdziemy jeszcze do innych dziedzin nauki, ale przez chwilę zostańmy w kosmosie i astronautyce, bo mamy tutaj takie dosyć niezwykłe, zapewne przypadkowe spotkanie w czasoprzestrzeni, bo 40 lat temu, także w styczniu, także w mroźnym styczniu, na dokładnie tej samej platformie startowej, na której ustawiono rakietę do misji Artemis II, ustawiono wahadłowiec Challenger, który 28 stycznia 1986 roku rozpadł się. Zginęło wtedy 7 astronautów. W tamtym czasie to była najtragiczniejsza znana katastrofa w historii astronautyki. Wspominam o tym dlatego, że raz opowiadałeś o tym, że sam sposób konstrukcji, czy sam sposób przygotowywania poszczególnych części rakiet do tych misji księżycowych jest bardzo podobny. Wtedy wahadłowce też, czy części do tego całego zespołu wahadłowca składano i transportowano w różnych częściach kraju, między innymi także te rakiety pomocnicze, gdzie zawiodły uszczelki, które były powodem rozerwania się tego zespołu wahadłowców.
Tam powodem była jeszcze jedna rzecz, która niestety, ale w takich sytuacjach jest takim, bym powiedział, problemem na poziomie czysto mentalnym, psychologicznym. O tym, że tam są uszczelki, to oczywiście to wiedziano, natomiast one nie były sprawdzone na wszystkie warunki. Było wiadomo, że gdy temperatura spada, to guma, czy tworzywo, guma z tych uszczelek staje się zbyt krucha. W efekcie przestaje spełniać oczekiwania, przestaje działać tak, jak powinna działać. I o tym wszyscy wiedzieli. Wtedy, kiedy tym bardziej, że w przeszłości sprawdzano przy innych lotach, wtedy, kiedy wyławiano z wody i testowano, czy sprawdzano te silniki, które na którymś tam etapie by były odrzucane, już wcześniej zauważano, to jest słaby punkt tej technologii. Czyli jakby tutaj mamy dwa problemy. Jeden, że w ogóle one były te uszczelki, bo tak, składano z fragmentów wyprodukowanych w wielu miejscach. Zawsze wtedy, kiedy się składa, no to to są słabe punkty, te punkty złożenia. Drugi problem polegał na tym, że one będąc tam, one były przetestowane na konkretne warunki, a te warunki nie były spełnione. I o tym wiedzieli inżynierowie, o tym wiedzieli inżynierowie z firmy, która je robiła, o tym wiedzieli inżynierowie niższego szczebla w NASA i ostrzegali, nie lećmy, zbyt ryzykowne, w przeszłości już prawie doszło do tragedii i nikt ich nie słuchał. Bo w tak dużych i skomplikowanych procesach na samej górze jest ktoś, kto jest bardziej politykiem niż naukowcem i on nie może sobie pozwolić, albo nie chce sobie pozwolić, mógłby, ale nie chce, żeby wtedy, kiedy tak dużo zainwestowaliśmy w to, i nie mówię tylko o pieniądzach, ale mówię też o PR-ze, mówię o całej komunikacji.
No też presji psychologicznej.
Presji. On nie może powiedzieć, wiecie co, nie lecimy, dlatego że temperatura w tym miejscu startu, na tym padzie startowym jest za niska. On boi się w takiej sytuacji, że jeden, drugi, trzeci czy czwarty kongresmen powie chwila, to my wydaliśmy tyle miliardów dolarów, a ty mi mówisz, że nie możemy lecieć, bo temperatura jest poniżej 10 stopni Celsjusza? No bez jaj. No więc on tego nie powie, no więc leci. No i później się tak kończy.
Kiedy umawialiśmy się na tę rozmowę, właściwie jednym tchem wymieniłeś misję Artemis, wahadłowce i niemieckie rakiety V2. Tak, V2. Dlaczego?
Dlatego, że ja tutaj też jednym tchem mógłbym wymienić całkiem sporo innych rzeczy, między innymi duże jakie projekty geoinżynieryjne w Związku Radzieckim. Piszę teraz książkę, w zasadzie skończyłem już pisać książkę na ten temat, jak nauka może być wypaczana przez tego typu interwencje. Czytam o tym i nie mogę zrozumieć, jak to jest możliwe, że przez dekady coś jest robione. Ludzie, którzy się na tym znają, w przeważającej większości, wiedzą, że to nie ma prawa się powieść. A jednak w to idziemy. To jest bardzo ciekawe. W przypadku V2 to nie były dekady. To jest bardzo ciekawa historia, która częściowo odbywa się, czy która ma miejsce, która płynie po jednej i po drugiej stronie Atlantyku, mniej więcej równolegle. W Stanach Zjednoczonych niejaki Goddard próbował zainteresować rząd, armię próbami rakietowymi. Tam mu nikt w to nie uwierzył. Znaczy tam uważano, że to są jakieś zabawki. No tam panie, fajerwerki sobie pan możesz tym strzelać. Po drugiej stronie oceanu, w nazistowskich Niemczech, przeciwnie. Uważano, że to są te kierunki, które warto rozwijać. Przeznaczano na to gigantyczne pieniądze. I nie tylko pieniądze, ale także ludzkie życie. Liczone w po prostu tysiącach niewolników w zasadzie, którzy zginęli, czy drążąc podziemne tunele, budując podziemne hale produkcyjne, czy pracując w fabrykach naziemnych. Tak, naziści targnęli się na pewien, czy chcieli zrealizować pewien plan, który wtedy był nie do realizacji od strony technicznej, czyli budowę rakiety. Rakiety, która byłaby rakietą balistyczną, czyli która by leciała na tyle wysoko, że w pewnym momencie mogła wyłączyć silniki i po takiej trajektorii właśnie balistycznej, spadając, uderzyć w konkretne miejsce. Bez GPS-ów, bez elektroniki zaawansowanej. W zeszłym roku byłem w Peneminde, w tym miejscu, którym są do dzisiaj resztki. I tam się to naprawdę czuje. Z jednej strony, oczywiście to poczucie jest bardzo subiektywne. Ja je czułem, bo zbierałem materiały do książki, ale też, bo znałem tę historię. Tam w Stanach nie uwierzono w to, ale rozwijano to w Niemczech. Z drugiej strony w Niemczech przed wojną niejaka Lise Meissner i Otto Hahn jako pierwsi odkryli rozszczepienie jądra atomowego. I nie wiem, czy wprost, czy pośrednio próba zainteresowania potężnym źródłem energii, no właśnie, w nazistowskich Niemczech nikogo nie interesowała. W Stanach interesowała. W Stanach powstał projekt Manhattan.
To może dobrze.
To może i dobrze. To może i dobrze. To, do czego zmierzam, to to, że duże projekty, ty o tym powiedziałeś na wstępie, duże projekty naukowe, inżynieryjne, infrastrukturalne, one nie mają się prawa powieść bez polityków, którzy się na nie zgadzają bądź nie.
No albo czasem, którzy je wręcz zadają, jak Kennedy wspomniany przez ciebie.
Albo jak, nie przymierzając, bo nie chcę, żebyście państwo usłyszeli to w moich ustach, że stawiam Kennedy'ego i Stalina w jednym rzędzie, ale tak jak Stalin wtedy, kiedy wymyślał chociażby nawadnianie z Jeziora Aralskiego ogromnych połaci pustyni gdzieś w Kazachstanie, bo miał wizję uprawiania tam bawełny. To jak to robiono, to do czego to doprowadziło, tam przez dekady niższe szczeble fałszowały raporty, bo bano się powiedzieć, że to doprowadza tylko i wyłącznie do nieszczęścia. To doprowadza do ruiny przyrodę, no ogromny zbiornik wodny, jakim było Jezioro Aralskie. Dla porównania tylko, Jezioro Aralskie w latach 40. poprzedniego wieku miało powierzchnię mniej więcej 20% naszego Bałtyku. Gigantyczny zbiornik wody. Wokół niego miasta, piękna przyroda, cały przemysł związany z wodą. Po 4 dekadach, po 5 dekadach dużych projektów geoinżynieryjnych Jezioro Aralskie ma 2% powierzchni Bałtyku. Okay? Z ogromnym areałem, ogromną przestrzenią, totalnie zrujnowaną, wręcz toksyczną. Z bioróżnorodnością, która zmniejszyła się o 90%. Z miastami, widmami, z dużymi statkami rdzewiejącymi, stojącymi na środku pustyni w odległości kilkudziesięciu kilometrów od najbliższej wody, a ta najbliższa woda to martwa kałuża z supersłoną wodą.
To były lata stalinizmu, a chciałem cię zapytać, czy dzisiaj współcześnie mamy też do czynienia z takimi nieracjonalnymi projektami wymyślanymi przez polityków, władców, które jednak są jakoś realizowane?
To jest bardzo trudne pytanie, bo wtedy, kiedy projekt zaczyna być realizowany, to często tylko garstka widzi, że on nie ma prawa się powieść, a czasami bywa tak, jestem ciekaw, jak Kennedy to mówił, jak duża część przemysłu, raczkującego przemysłu kosmicznego wtedy mówiła mu, tego nie da się zrobić. Czasami wychodzi, częściej nie wychodzi. W naukach ścisłych jest tak, w zasadzie jest to wpisane w rozwój nauk ścisłych, że większość, czasami przeważająca większość pomysłów, to są pomysły na nic. Więc tu nie chodzi o to, żeby nie mieć odważnych pomysłów. Tu chodzi o to, żeby mieć przestrzeń, żeby odpowiednio szybko się z nich wycofać wtedy, kiedy płyniemy na ścianę. Wtedy, kiedy zmierzamy ku przepaści. W przypadku polityki, w przypadku pewnych ograniczeń albo wyzwań, jakie mamy przed sobą wtedy, kiedy jesteśmy w systemach demokratycznych, czyli zrozumienia ludzi, tak, że dobra, wpakowaliśmy w to 100 milionów złotych albo miliard, ale wycofajmy się z tego, bo po wpakowaniu kolejnych 10 miliardów okaże się, że jesteśmy w tym samym miejscu, czyli nigdzie. Z tym jest problem. Więc też i odważne decyzje są często obarczone różnego rodzaju właśnie takimi satelitami. A to, a co powiedzą wyborcy? Jak czegoś nie załatwię? Tak? No to wybudujmy rakietę, która jeśli poleci, lot będzie kosztował 4 miliardy dolarów. Okay? Pojedynczy lot. Dlatego, że ta rakieta jest na wstępie już starociem albo jest złożona z elementów, które są starociami.
To żeby to skontrastować i żeby też wprowadzić taki nowy element, którego jednak w latach 60. czy 70. nie było, to powiedzmy, że obok dużych agencji rządowych czy międzynarodowych agencji kosmicznych jak ESA, mamy też do czynienia z prywatnym przemysłem kosmicznym. I chciałem cię tutaj zapytać, bo ta historia, no znowu siłą rzeczy wracamy trochę do astronautyki, ale w wielkim skrócie historia napięć między naukowcami, inżynierami, a decydentami politycznymi, menedżerami czy politykami wyglądała tak, że mieliśmy wielkie wizje w latach 50., 60. zwłaszcza. Potem pod koniec programu Apollo kolejne ostatnie loty już z powodów budżetowych ucięto, skończyło się na 17 i powoli miejsce inżynierów, myślę, że lata 60. to były cudowne lata dla inżynierów pracujących w przemyśle kosmicznym.
Wtedy myśleliśmy, że możemy wszystko.
Właśnie, ale też tworzyliśmy, to znaczy to się wszystko działo w takim tempie, że naprawdę się wydawało, że lot na Marsa to jest kwestia kolejnej dekady. A potem dochodzimy do tego momentu, w którym zaczynają rządzić przysłowiowi księgowi w NASA i ten moment być może trwa do pewnego stopnia, dodajmy do tego jeszcze polityków wspomnianych do dziś, ale mamy z drugiej strony taką firmę jak SpaceX Ilona Muska, która inaczej niż NASA, no, testuje na potęgę, wydając oczywiście też miliony czy miliardy dolarów. Długi wstęp, a pytanie jest krótkie. Może jest tak, że z powrotem w niektóre obszary przemysłu kosmicznego i nie tylko wkraczają inżynierowie i to oni zaczynają tam rządzić.
Jest tym pewien paradoks, dlatego że NASA chyba sama zauważyła, że jako struktura mocno zahaczona o politykę, zresztą jeden z kongresmenów, który bardzo mocno lobował za tym, żeby ta rakieta Artemis czy STS była taka, jaka jest, no on był później szefem NASA. Szefem NASA zostaje no, polityk, zostaje kongresmen, który jest po prostu nominowany, niemalże tak jak minister jest nominowany, czy sekretarz stanu. Więc paradoks polega na tym, że NASA chyba w którymś momencie zauważyła, że sama nie jest w stanie przeskoczyć swoich własnych słabości. Więc jeżeli coś ma się rozwijać, to lepiej to zlecić na zewnątrz. I to się dzieje w SpaceX, tak? Znaczy Elon Musk nie buduje rakiet i nie budował rakiet, dlatego że uznał, okej, mam za dużo pieniędzy prywatnych, no to wybuduję sobie rakietę. To są projekty finansowane przez rząd amerykański, tylko w zupełnie inny sposób. Tylko znowu mnie się wydaje, że tutaj głównie mówimy o odbiorze społecznym, bo w momencie, gdy NASA buduje rakietę, zresztą dokładnie tak samo z Europejską Agencją Kosmiczną, buduje rakietę, jakąś totalnie nową, teraz nie mówimy o tym przypadku STS, totalnie nową, odważną, okej? Chcemy przetestować. Stawiamy, odpalamy i ona wybucha. Jest pewien niesmak.
Było sporo tego niesmaku na początku
stawiamy
programu
drugą,
kosmicznego. Tak.
Stawiamy drugą. Ta druga też wybucha. No to przy trzeciej już lecą głowy. W momencie, gdy robi to Elon Musk, jemu może wybuchnąć 10 rakiet, a wszyscy mu i tak będą kibicowali. To jest, jeżeli chcemy testować nowe rzeczy, musimy być mentalnie przygotowani na porażkę. Na błąd. No właśnie, powiedziałem porażkę. I może tu już się odzywa moja trochę polska dusza. Czyli to, że my bardzo rzadko wyciągamy wnioski z błędów, a błąd w naukach ścisłych albo niedowiezienie czegoś, albo niezrobienie czegoś. Próbujemy, no nie potrafimy tego zrobić. To nie jest oznaka słabości. To jest dokładnie taka sama informacja, jak to, że coś dowozimy. I ja bym powiedział nawet więcej. To, że nam coś nie wychodzi, czasami jest bardziej twórcze. Bo dopiero wtedy zaczynamy się zastanawiać, dlaczego.
I to są nie tylko błędy, ale też mówimy pewnie o analizie przypadków. Tak?
No, to jest niezwykle istotne.
Weźmy na przykład system analiz wypadków lotniczych, który być może pod wieloma względami jest jednym z takich najlepiej, w cudzysłowie, samouczących się systemów świata. Tak?
To znaczy, dokładnie tak samo w przypadku morskich.
Dokładnie. W którymś momencie te katastrofy z określonych przyczyn przestają się zdarzać.
Bo wyciągamy wnioski z porażki. I na tym polega cała sztuka. Nie na tym, żeby nie być odważnym. Nie na tym, żeby rzeczy nie robić. Nie chciałbym, żeby wnioskiem po naszej rozmowie było to, że no najbardziej racjonalne jest w takim razie nic nie robić. Nie, najbardziej racjonalne jest robić. Najbardziej racjonalne jest stawiać sobie cele, które w momencie, gdy je stawiamy, wydają się nierealistyczne. Okay? To jest racjonalne, ale w system musi być wpięty taki bezpiecznik, który pozwala nam zrobić krok wstecz. Wtedy, kiedy widzimy, że rzeczy idą, no właśnie, w kierunku przepaści. I z tym mamy problem. Jeżeli rzeczy się nie wiodą, to wyciągajmy z nich wnioski. Tylko, że oczywiście to super brzmi i każdy, wydaje mi się, kto słucha tego, to powie, dobry pomysł.
Wspaniały mówca motywacyjny.
To jest w ogóle świetny pomysł. Tyle tylko, że to musi być wpięte w system. Na przykład w system edukacji, nawet podstawowej. Pokazywanie, jak analizować to, czego nie udało nam się zrobić. Pokazywanie, jak odczytywać, jak wyszukiwać słabe strony, słabe elementy z jakiejś większej układanki. To oczywiście jest kwestia umiejętności współpracy w grupie, no bo przecież ani rakiety, ani kanałów, które w Związku Radzieckim, jeden taki kanał, który miał 1500 kilometrów długości. Okay? I nikt nie wpadł na to, żeby go uszczelnić. W efekcie woda, która dopływała do końca, to było jakieś 30, może 40% wody, która do niego wpływała na początku. Nie? Więc ja mówię o takich rzeczach. Fajnie by było, gdybyśmy się nie bali podejmować wyzwań, ale żeby ten system podejmowania decyzji, analizy danych na każdym etapie była wpięta taka gotowość do zrobienia kroku wstecz.
Tomasz Rożek, Nauka to lubię. Serdeczne dzięki za wizytę w studio.
Dziękuję bardzo.